Społecznego. Co ważne, będzie on otwarty nie tylko dla żaków i pracowników uczelni, ale dla wszystkich mieszkańców. Dziś podpisano pierwszą umowę w sprawie tej inwestycji. Budowa klubu ma potrwać 2 lub 3 lata. W informacjach to wszystko, a teraz czas na prognozę pogody. Najbardziej słonecznie będzie dziś w północno-zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze dużo chmur, a w centrum i na południowym wschodzie również deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 11 stopni na północy do 16 na południu Polski.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Ta audycja również została nagrana podczas Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 3 dni ciekawych referatów, dyskusji, czasami kłótni o różne sprawy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Państwa i moim gościem jest doktor inżynier Anna Wytrykowska z Wydziału Inżynierii Ruchu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor miała wystąpienie dotyczące odcinkowych pomiarów prędkości oraz innych urządzeń uspokajania ruchu drogowego na drogach wojewódzkich oczywiście. Do tego, czy to jest jakaś taka wielka różnica w doborze tych urządzeń uspokajania ruchu pomiędzy drogą, nie wiem, gminną, taką typowo miejską, a wojewódzką, to dojdziemy, ale zacznijmy od tych odcinkowych pomiarów. Czy w Polsce potrzebne jest więcej fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości? Tak ogólnie. Pani
tak.
Zdaniem.
Tak.
Dobrze. Pytam w kontekście tego, że minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma trochę inne zdanie. On uważa, że fotoradarów to już jest wystarczająca liczba, czy też tych planowanych, co jest w planie wielkim Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, ale już więcej poza ten plan, to tak mi się wydaje, nie. Ale jednak im więcej tych fotoradarów, tym lepiej, czy też odcinkowych pomiarów prędkości.
Czy jeżeli rezygnujemy z odcinkowych pomiarów prędkości i fotoradarów, to powinniśmy zainwestować w jakąś inną formę nadzoru nad ruchem. Bo tutaj chodzi nie o tyle, o ile o karanie, bo my jak słyszymy odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, to myślimy sobie, znowu będą nas karać. Mhm. Tutaj nie chodzi o karanie, chodzi o to, żeby było bezpiecznie i żeby był nadzór nad prędkością, bo to prędkość jest głównym czynnikiem skutku wypadku drogowego. Ja nie mówię o przyczynie, mówię o tym, jaki będzie skutek. Im wyższa prędkość, tym bardziej drastyczny będzie ten skutek, więc my musimy tą prędkość nadzorować, żeby ta prędkość była przestrzegana.
Tak, ja tylko dodam, że jednak im szybciej jedziemy, tym jest też większe prawdopodobieństwo, że ten wypadek dojdzie w ogóle do skutku. Mamy mniej czasu na reakcję, więcej drogi przejeżdżamy, zanim zareagujemy i tak dalej, więc oczywiście najbardziej ma wpływ na już te skutki wypadków wielkość tego zdarzenia, ale też no, przyczynia się do tego, że większe prawdopodobieństwo jest w ogóle zaistnienia tego wypadku.
Tak, na pewno tak, bo nawet przy, nie wiem, wymuszeniu mamy czas reakcji inny. Czasem może się okazać, że ta osoba by zdążyła zjechać ze skrzyżowania i tego wymuszenia by nie było, więc jak najbardziej tak. Więc w mojej ocenie nadzór nad prędkością jest potrzebny. W ogóle nadzór nad ruchem drogowym jest potrzebny. Jeżeli nie chcemy inwestować w odcinkowe pomiary prędkości, fotoradary, uważamy, że to jest zbędne i tego już jest wystarczająca ilość, no to uważam, że powinna być alternatywa.
Mhm, jasne. A czy są jakieś badania pokazujące, jak powinna nasycona być sieć drogowa tymi odcinkowymi pomiarami prędkości? Jeżeli już zakładamy, że powinno one być oczywiście i powinno być ich więcej, to nasycenie jakie powinno być względem liczby kilometrów drogowych? Na przykład dobrze pamiętam, to w województwie mazowieckim jest 300 kilometrów dróg wojewódzkich?
3000 kilometrów.
To na przykład na 3000 kilometrów dróg, ile powinno być fotoradarów czy odcinkowych pomiarów prędkości, żeby ten system dobrze działał?
Czy tutaj ciężko powiedzieć ilościowo ile, bo jeśli chodzi o wybór odcinka dla odcinkowego pomiaru prędkości, to jest dosyć ciężka rzecz w przypadku dróg wojewódzkich, ponieważ to powinien być odcinek z jednolitą prędkością przede wszystkim. Żebyśmy mogli wyegzekwować stosowanie tego przepisu, no to tutaj mamy pierwszy czynnik, który będzie dla nas tak naprawdę decydujący, ujednolicenie prędkości.
Dobra, to zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Często drogi wojewódzkie przebiegają przez miejscowości, które są w tak zwanym obszarze zabudowanym. I teraz jadąc do obszaru zabudowanego, powiedzmy mamy 90 km na godzinę, wjeżdżając w obszar zabudowany, no już administracyjnie powinniśmy nie jechać szybciej niż 50 km na godzinę, chyba że oczywiście znaki drogowe pokazują inaczej. Czyli rozumiem, że właściwie przed obszarem zabudowanym ten odcinek odcinkowego pomiaru prędkości powinien zostać zakończony, chyba że podniesiemy albo wcześniej zmniejszymy prędkość odpowiednio, tak żeby była jednolita.
A tutaj się znowu pojawia pytanie do zarządcy drogi, do generalnego inspektora transportu drogowego. Co będzie bardziej korzystne? Zrobić odcinkowy pomiar prędkości w tym obszarze niezabudowanym na 90 km na godzinę i zakończyć go w obszarze zabudowanym, a może odwrócić sytuację i pociągnąć ten odcinkowy pomiar prędkości przez obszar zabudowany.
Tylko zabudowany.
Wiem, że za chwileczkę by się pojawiły głosy, że tam mamy rozpływ ruchu, bo będą mieszkańcy zjeżdżali do swoich posesji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na drogach wojewódzkich często ten ruch jest po prostu ruchem, który jest ruchem tranzytowym, czyli przejazdowym przez tą miejscowość. My się poruszamy od punktu A do punktu B i z tych mniejszych skrzyżowań, czy właśnie z tych zjazdów nie będziemy korzystać i wtedy może bardziej będzie korzystne wykonanie tego odcinkowego pomiaru prędkości na prędkości 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Więc tutaj by trzeba było przeanalizować, jaki jest ruch tak naprawdę na drodze, gdzie są zdarzenia do tej pory, gdzie są te elementy najbardziej niebezpieczne i tutaj podjąć decyzję, czy jest ten odcinek lepszy, czy ten odcinek lepszy. No i oczywiście też długość tego odcinka, no bo jeżeli mamy miejscowość, która jest położona w poprzek na przykład drogi wojewódzkiej i chcemy punktowo poprawić to bezpieczeństwo, możemy zastosować inne środki albo fotoradar.
No właśnie, punktowo to fotoradar, odcinkowy tak, to jednak tak, na przestrzeni jakiejś tam drogi. Jasne. A czy to nie jest tak, że my już znamy wytyczne, gdzie, w których miejscach powinny być odcinkowe pomiary prędkości właśnie na podstawie jakiejś liczby zdarzeń, wypadków śmiertelnych, wypadków z ofiarami, ogólnie jakości infrastruktury, która w pewien sposób może być niebezpieczna, ponieważ nie została jeszcze zmodernizowana chociażby. Są przejścia dla pieszych, nie do końca bezpieczne, tak z wytycznymi zgodne, dużo skrzyżowań. No i wiemy, że tutaj na tym odcinku może być niebezpiecznie pod względem infrastrukturalnym i zachowań oczywiście u uczestników ruchu drogowego, czy jednak inne są warunki wyznaczania
tych odcinkowych pomiarów prędkości. Tutaj na pewno mamy taką klasyfikację pod kątem wypadków drogowych i możemy sobie wyznaczyć te odcinki najbardziej niebezpieczne. Natomiast nadal ważnym elementem będzie ta kontrola, wizyta w terenie tego odcinka, przejechanie się tym odcinkiem i sprawdzenie, czy tam po drodze nie ma jednak elementów, które by nam uniemożliwiały wprowadzenie tej jednolitej prędkości, bo tutaj nadal sprowadzamy się do tego wprowadzenia jednolitej prędkości. Nie ma sensu na przykład robić na odcinku, jeżeli mamy od punktu A do punktu B jeden odcinek drogi i po drodze mamy na przykład przejścia dla pieszych, ale poza tymi przejściami jesteśmy w terenie niezabudowanym, no to niestety już te przejścia dla pieszych nam zdyskwalifikują taki odcinek do odcinkowego pomiaru prędkości, bo musielibyśmy na całym odcinku wprowadzić prędkość 50 km na godzinę.
Znów ta jednolita prędkość.
Jednolita prędkość tutaj nam się pojawia. No i teraz odpowiedzmy sobie pytanie, czy faktycznie będzie bezpieczne wprowadzać na jakimś odcinku 5-kilometrowym na przykład w terenie niezabudowanym prędkość 50 km na godzinę. Bo jeden powie, że tak, ja osobiście bym powiedziała, że nie, bo jeszcze mamy taki czynnik psychologiczny kierowców, jak znużenie pojawiające się podczas jazdy. No i jeżeli my mamy na takim odcinku, gdzie normalnie mielibyśmy dozwoloną prędkość 90 km na godzinę, poruszać się 50, tam się nic nie dzieje po drodze, mamy na przykład jakieś pola po jednej, po drugiej stronie, no to tutaj to ograniczenie prędkości też może mieć negatywny, odwrotny skutek.
Jasne, a z drugiej strony, jeżeli właśnie jest droga a w miarę prostym odcinku, jakieś tam łuki są, po bokach nie ma żadnych zabudowań, ten ruch właściwie odbywa się tylko po jezdni. Od czasu do czasu może jakiś rowerzysta, jakiś pieszy przejdzie między miejscowościami, no ale wydaje się ta infrastruktura bezpieczna. To jest tam sens dawać odcinkowy pomiar prędkości. Ten odcinek, gdzie jest prędkość jednolita, tam powiedzmy 90 km na godzinę.
To znowu wrócę do tej naszej klasyfikacji pod kątem wypadków drogowych, bo to będzie dla nas klucz, bo na takich odcinkach często mamy zdarzenia czołowe, zdarzenia ze zwierzyną. To też jest bardzo duży problem na drogach wojewódzkich, że po prostu gdzieś ta dzika zwierzyna nam się pojawia. I wtedy uważam, że jak najbardziej tak, no bo teraz należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co może być przyczyną tego zderzenia czołowego. Albo nieprawidłowe wyprzedzenie, albo właśnie przekroczenia prędkości, więc jesteśmy w stanie ten jeden czynnik wyeliminować za pomocą odcinkowego pomiaru prędkości.
Dobrze, to zapytam pod koniec tej części antenowej, właściwie najważniejsze, tak mi się wydaje, dla wielu pytanie, czy jest udowodnione, że fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości spełniają swoje założenia, czyli poprawiają bezpieczeństwo na drodze.
Jeżeli postawiliśmy sobie na początku naszej rozmowy tezę, że prędkość odpowiada za skutek zdarzenia drogowego i często odpowiada za to, że do tego zdarzenia drogowego dojdzie, a jesteśmy w stanie tą prędkość gdzieś wyeliminować, ograniczyć to przekraczanie prędkości, no to tutaj możemy sobie odpowiedzieć, że tak, że to będzie sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pamiętam, że chociażby Instytut Transportu Samochodowego publikował takie dane pokazujące i też w pewien sposób porównujące, czy fotoradar, czy odcinkowy pomiar prędkości, i tam wyszło, że jednak lepsze są odcinkowe pomiary prędkości ze względu na to, że no, są na dłuższym odcinku niż tylko te właśnie punktowe. I chyba też tak z jakichś doświadczeń międzynarodowych wynika, że te im dłuższy odcinek kontrolowany, tym lepiej po prostu.
Znaczy tak, tutaj na pewno tak, że im dłuższy odcinek, to tym lepiej. Natomiast znowu wrócę do tego, co wcześniej mówiłam, że my nie zawsze jesteśmy w stanie ten odcinkowy pomiar prędkości wyznaczyć. Czasem mamy jakieś skrzyżowanie, przejście dla pieszych, gdzie mamy skupisko wypadków drogowych i po prostu widzimy, że tam było ich więcej. Mamy informację, że przyczyną było przekraczanie prędkości i wtedy jak najbardziej sprawdzi nam się takie punktowe rozwiązanie. Też możemy przecież na jednej drodze zastosować kilka fotoradarów, bo jeżeli mamy odcinek drogi, powiedzmy dwukilometrowy, wiemy, że na tej drodze coś się działo, to możemy zastosować sobie w kilku miejscach, na przykład 3 fotoradary i one też już jakiś skutek przyniosą. A poza tym tutaj się pojawia pytanie, czy my faktycznie musimy te wszystkie elementy oznakowywać?
Czy
my musimy informować kierowcę? Znaczy wiem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami musimy. Natomiast jak pojedziemy sobie na zachód Europy, będziemy się poruszać po drodze, to na przykład dostajemy informację, że my wjechaliśmy na odcinkowy pomiar prędkości, ale nie dostajemy informacji, że my już z niego zjechaliśmy. Mamy fotoradary, ale one niekoniecznie muszą być oznaczone. Mamy fotoradary, ale one nie są takie żółte, bijące po oczach, że my z daleka widzimy, że to jest fotoradar. Bo to nadal ma być nadzorowanie prędkości. Mamy się tej prędkości troszkę, może nie tyle bać, ale mamy jej przestrzegać. A jeżeli my jesteśmy z każdej strony poinformowani, że to jest tutaj i to jest tutaj, no to troszkę nam się ten fotoradar zwłaszcza mija z celem.
Tak, to chodzi o to, że ograniczeń prędkości powinniśmy trzymać się wszędzie, a nie tylko tam, gdzie jest kontrola i gdzie na przykład stoi policja, czy są odcinkowe pomiary prędkości, czy fotoradary. Ale właśnie, zgodnie z pani referatem, to nie jedyny sposób, żeby uspokajać ruch, czy też w pewien sposób, to nie bójmy się tego słowa, wymuszać od kierowców jazdę zgodną z przepisami. Są przecież też inne sposoby inżynieryjne, takie twarde, i o tym już porozmawiamy w części podcastowej, bo czas antenowy Skołowanych dobiegł końca. Doktor inżynier Anna Wytrykowska, Wydział Inżynierii Ruchu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Rozmawialiśmy podczas Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbywał się w Krakowie między 25 a 27 marca. Radio Tok FM było patronem medialnym tego wydarzenia. Stąd moja obecność między innymi tutaj, a poza tym fascynujące rozmowy także, więc zawsze warto być tam, gdzie jednak dane i analizy stoją wyżej niż czucie i wiara, bo w bezpieczeństwie ruchu drogowego to jest niezwykle istotne, żeby na podstawie danych i analiz poprawiać to bezpieczeństwo. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Tok 360 w południe powoli dobiega końca, 13.55, co oznacza, że za 5 minut informacja, a po nich zapytam inaczej. Anna Piekutowska już w studiu, witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, a po 14.00 zapraszam Państwa na rozmowę o tym, czy w Bratysławie doczekamy się Budapesztu. Dlatego, że wczoraj były antyrządowe, duże protesty, nie tylko w Bratysławie, też w innych miastach. Konkretnie dotyczyły one tak bardzo bezpośrednio reformy systemu głosowania, gdzie są takie pomysły, żeby po prostu diasporze słowackiej zabronić głosowania z zagranicy, żeby zabrać im prawo głosowania. To jest też taki moment, w którym ja się zawsze zastanawiam, czy Polacy mieszkający za granicą powinni głosować, ale na Słowacji to jest bardzo ważne, dlatego że tam chyba w ostatnich wyborach to było około 2% głosów, czyli jest o co się bić. Słowacy protestują i to wszystko nabiera właśnie nowego smaku, nowego wymiaru po wyborach i po tym, jak Viktor Orban stracił swoją władzę.
Ta rozmowa po godzinie 14. Zapytam inaczej, Anna Piekutowska. Tok 360 w południe dobiega końca. Program wydawali Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował Adam Szuraj. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dziękujemy i do usłyszenia.
Autopromocja.
Cotygodniowe podsumowanie roku, co tydzień w poniedziałek 10 najciekawszych informacji związanych z gospodarką, i tą krajową, i tą globalną. Czasami zahaczam o politykę. Zestaw informacji jest przygotowany subiektywnie. Te najważniejsze, ale także najciekawsze, to wszystko ma nam wszystkim pomóc odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. W poniedziałki w aplikacji Tok FM zapraszam. Rafał Hirsch.
Autopromocja.
Reklama.
Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
Oj, dzisiaj mi wykonam hybrydę. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
Grzybica?
Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
I jak ładnie się błyszczy.
Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
Pirolam. Skuteczność, którą widać.
Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
A co tam w Carrefourze?
Papier toaletowy Velvet 9 lub 10 rolek 32% taniej, 14,99 za opakowanie. Oferta ważna do 18 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,15. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Rafał Blechacz, fortepian i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Tomasza Netopila, czyli mistrzowskie wykonania dzieł Mozarta, Beethovena i Brahmsa. 17 kwietnia, godzina 19. Aula Uniwersytecka w Poznaniu.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Sławomir Cenckiewicz mówi o zwycięstwie. Koalicja rządząca wręcz przeciwnie. Warszawiacy protestują w sprawie dzików, a do Tatr dotarł pył z nad Sahary. 14. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Sławomir Cenckiewicz, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wygrywa sądowy spór o dostęp do informacji niejawnych. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dziś skargi kasacyjne kancelarii premiera w tej sprawie. Cenckiewicz mówi o zwycięstwie, ale strona rządowa odpowiada, że wygrana w sądzie nie oznacza automatycznego przywrócenia dostępu do niejawnych informacji. W sejmowym studiu Tok FM jest Maciej Kluczka. Macielu, to ja, Macieju, to jak ta sprawa się skończy?
Zapewne ostatecznie udzieleniem dostępu do informacji niejawnych, ale nie stanie się to na pewno z dnia na dzień. Szef BBN-u musi przejść od nowa procedurę dostępu do informacji niejawnych, twierdzi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
Powodem takiej sytuacji jest nierozstrzygnięta kwestia dawania przez Sławomira Cenckiewicza rękojmi zachowania tajemnicy, co jest koniecznym warunkiem dostępu do informacji niejawnych.
Piotr Kaleta, poseł PiS-u, komentuje to tak.
Pan Senckiewicz miałby rozpocząć procedurę od nowa. Tak, no to tam będą mu rzucali kłody pod nogi. Takie dzieci nada, błazy nada.
Macieju, przypomnij proszę jeszcze karierę zawodową Sławomira Senckiewicza.
To z wykształcenia historyk, związany też od lat z prawicą i szczególnie z PiS-em. Wcześniej pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, później był dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego, współpracował z powiązaną z PiS-em telewizją Republika, a przez to, że jest też bliskim, można powiedzieć politycznym przyjacielem Karola Nawrockiego, to prezydent powołał go na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
To był Maciej Kluczka, dziękujemy. A za godzinę przed stołecznym ratuszem rozpocznie się protest w obronie dzików. To reakcja.